Dzień dobry Państwu. Średnio raz w miesiącu rozmawiamy z panem ministrem Adamem Niedzielskim, ministrem zdrowia. No bo rzeczywiście, co miesiąc są kolejne tematy. Dzisiaj podobno ma być optymistyczniej, bo będziemy mówili o znoszeniu obostrzeń. To prawda, panie ministrze? Dzień dobry panu.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. No rzeczywiście sytuacja epidemiczna jest lepsza, szczególnie ta liczba zakażeń dynamicznie maleje. No ale cały czas mamy do czynienia jednak z dużym obłożeniem w szpitalach. Te szpitale, można powiedzieć, że w tym systemie covidowym są cały czas przepełnione, więc ja i moją rolą jest studzenie nadmiernego optymizmu, jeżeli chodzi właśnie o myślenie o tym, co luzować i w jakiej skali.
No dobrze, ale rozumiem, że stąd tak naprawdę bierze się też spór między lekarzami, między Radą Medyczną a politykami. Lekarze rzeczywiście są dużo ostrożniejsi niż politycy. Wicepremier Gowin w zasadzie mówi o tym, że on otwiera już wszystko jak leci. No, jest prawie tak fajny jak Grzegorz Braun. Natomiast lekarze mówią, że nie, że jeśli się to wszystko otworzy, to nas czeka błyskawiczny powrót do, no, do kubeł zimnej wody.
No, ja podzielam niestety ten punkt widzenia, że trzeba działać bardzo ostrożnie. Zresztą przykłady innych krajów pokazywały, że jak ktoś nadmiernie szybko luzował, to za chwilę niestety był w sytuacji dramatycznej. Tutaj Czechy czy Słowacja są bardzo dobrym tego przykładem i jak wyglądała sytuacja właśnie u nich w trzeciej fali. Zresztą u nas przecież też ta liczba zachorowań była ogromna.
No dobrze, ale panie ministrze, dzisiaj jeszcze przed południem ma być konferencja premiera, w której padną jakieś ważne deklaracje. Zobaczymy, na ile one będą trwałe, to inna sprawa, ale najpierw pozwoli pan, że spytam, dobrze, kiedy dzieci z klas 1-3 wrócą do szkoły stacjonarnie, wrócą do szkoły, do klas fizycznie, od tak po prostu?
To tutaj myślę, że mogę udzielić takiej oczywistej odpowiedzi, bo szkoły i edukacja zawsze były tym priorytetem, jeśli chodzi o przywracanie tego standardowego, normalnego funkcjonowania i myślę, że tutaj od najbliższego poniedziałku dzieci z klas 1-3 wrócą już do szkoły. Mamy jedynie taką wątpliwość, którą sobie za chwilę będziemy rozstrzygali, czy będzie to w całym kraju, czy kilka regionów jednak będzie miało to nauczanie hybrydowe, ale ono w gruncie rzeczy też oznacza, że dzieciaki wrócą z klas 1-3 do szkoły.
Czyli nie od poniedziałku, ale od wtorku, bo poniedziałek to jeszcze wolne, oczywiście. Tak, czyli od wtorku 4 maja klasy 1-3 prawdopodobnie w całej Polsce dzieci z tych klas będą chodziły do szkół. Dobrze, a co z pozostałymi?
Z pozostałymi dziećmi czy innymi obostrzeniami?
Z pozostałymi dziećmi jak na razie.
No na razie na pewno jest za wcześnie, żeby od razu właśnie tym jednym ruchem przywrócić całą edukację stacjonarną. Rozmawiamy o tym, żeby podzielić to na etapy. Te etapy powinny być skonstruowane w ten sposób, żeby dzieciaki jeszcze w zasadzie w maju wróciły do szkoły.
Wszystkie
ale tutaj
dzieci.
Szczegóły
tak, przepraszam, sekundę. Wszystkie dzieci w maju mają wrócić do szkół, to znaczy dzieci z klas 4-8 i dzieci ze szkół średnich?
No generalnie taki plan chcemy przedstawić, ale szczegóły, jeśli chodzi o daty, to dopiero zaprezentujemy państwu na konferencji.
Czyli za 2 godziny raptem. To, czyli rozumiem, pan już wie, ale pan nie powie.
Nie, to nie, absolutnie nie. To tutaj, jak zresztą w państwa wiadomościach było przedstawiane, jest dużo różnych punktów widzenia na ten temat.
Niech się pan nie gniewa, ale jak się zwołujemy na dzisiaj na jakąś 11 konferencję, czy tam na 10, nie wiem dokładnie, i rozmawiamy o 8 i pan jeszcze nie wie, to wygląda trochę niepoważnie, panie ministrze. Proszę się nie gniewać, no ale jeśli wy w ostatniej
chwili... Kilka rozstrzygnięć jeszcze musi być podjętych po prostu. Tak wygląda sprawa.
Panie ministrze, dobrze, w takim razie proszę powiedzieć, czy dzisiaj padną daty? Takie daty, że od, nie wiem, od 3 maja, czyli 4 w tym wypadku, zgadzamy się na to, a od 10 na co innego i tak dalej, i tak dalej. Czy padną już dzisiaj konkretne daty?
Znaczy tutaj, panie redaktorze, ja byłem od zawsze zwolennikiem jednak uzależniania wprowadzenia tych obostrzeń od konkretnych parametrów epidemicznych, bo daty mają to do siebie, że jest pewne ryzyko, że sytuacja może się po prostu w ciągu tygodnia zwiększyć, zmienić, ale z drugiej strony też zdaję sobie sprawę z tego, że takie zarządzanie z tygodnia na tydzień, jakie mieliśmy ostatnio do czynienia i monitorowanie...
No, przepraszam, ale od roku mamy tak mniej więcej z tygodnia na tydzień, wie pan? Znaczy odkąd jest epidemia, to tak słyszymy, że to jest na 2 tygodnie, a później to jest przedłużane, albo trochę tu poluzujemy, albo tu zacieśnimy i Kiedy, przypomnę panu, że kiedy w listopadzie podaliście dane, tak jak pan to lubi, czyli uzależniliście to od zakażeń, tu mamy zieloną strefę, tu żółtą, a tu czerwoną, to taki podział przetrwał 2 tygodnie. Zaraz potem już wszyscy zapomnieli o tej konferencji premiera i pana, bo wszystko się okazało nieaktualne.
No rzeczywiście taka sytuacja była, że no, w kolejnych fazach epidemii trzeba było brać pod uwagę zdecydowanie więcej parametrów niż tylko liczbę zakażeń.
Jakby pan na chwileczkę mógł zostawić te parametry na boku i powiedzieć nam, słuchają nas ludzie, naprawdę ludzie, którzy, niektórzy chcą po prostu pójść do restauracji, ale inni te restauracje prowadzą i oni chcieliby się od ministra zdrowia, któremu płacą podatki, dowiedzieć, kiedy będą mogli ten swój biznes otworzyć. Kiedy będą mogli otworzyć ogródki?
Myślę, że tutaj jeżeli chodzi o ogródki, to też ten element będzie uwzględniony w planie, który pokażemy na cały maj. Wiem, że tutaj już widzę, pan redaktor się uśmiecha. Ale
nie, wie pan, to proszę... nie, trudno to nazwać uśmiechem. Ja proszę pana, jestem załamany, dlatego że rozmawiamy o godzinie 8. Pan mówi ludziom, że o 8 nie może im powiedzieć, może im pan powie o 10. No to już nawet nie jest mówienie czegoś z tygodnia na tydzień, tylko z godziny na godzinę. Naprawdę
nie,
słuchają nas
to ludzie,
słuchają nas podatnicy,
zupełnie...
obywatele, Polacy. No nie wiem, jak to panu wytłumaczyć, że robicie sobie żarty, no, że to nie jest poważne.
Nie robimy sobie żartów, tylko są pewne zasady komunikacji.
Rozumiem.
Zasady komunikacji mówią o tym, że pełny plan ze szczegółami będzie przedstawiony na konferencji pana premiera
dobrze,
Mateusza Morawieckiego, a nadal jednak też jest kilka rozstrzygnięć, które musimy sobie w międzyczasie podjąć.
Przypomnę panu tylko, że rozmawialiśmy się nad rozmowę z tygodniowym wyprzedzeniem, żeby pan mógł ludziom, nie mnie, wie pan, ja przeżyję, cokolwiek powiedzieć. No ale skoro im pan mówi teraz, że mają sobie poczekać, to dobrze, niech pan im to powie. Ja mam proste pytanie. Czy padnie dzisiaj deklaracja, bo Jarosław Gowin mówi jasno, od 4 maja będą otwarte galerie handlowe, sklepy meblowe i te wszystkie wielkopowierzchniowe, które są zamknięte. Czy słowa Jarosława Gowina zostaną dzisiaj potwierdzone przez premiera?
No, to jest akurat sprawa, która właśnie musi zostać rozstrzygnięta. To, co mówiłem przed chwilą panu redaktorowi o tym, że kilka spraw ma być rozstrzygniętych i generalnie jest wiele punktów widzenia w ramach rządu na to, w jakim tempie luzować obostrzenia. I ja nie będę zaprzeczał, że ja reprezentuję raczej konserwatywny punkt widzenia z punktu widzenia właśnie tego tempa, a pan premier Gowin raczej taki punkt, powiedziałbym, widzenia, który chciałby czy dążyłby do otwierania w bardzo szybkim...
Bardzo trudno jest od pana dowiedzieć się czegokolwiek, nad czym ubolewam zresztą. Spróbujemy może przypadkiem zupełnym, powie pan słowo prawdy w internetowej części naszej rozmowy, na którą niniejszym serdecznie zapraszam. Niewiele się dzisiaj dowiedzieliśmy. Zobaczymy, co w internecie. Radio rmf24.pl oraz interia.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy.
Dziękuję.
Panie ministrze, no rozumiem, że tak, że wiemy, że dzieci wrócą do szkół, ale kiedy pozostałe, tego nie wiemy. Kiedy zdejmiemy maseczki? Czy pan to może jakoś... podać, powiedzieć.
Znaczy, z mojego punktu widzenia maseczki są tematem takim, który jest uzależniony od tego, ile mamy zakażeń, bo po prostu jeżeli ten wirus jest masowo obecny w przestrzeni, to niezależnie od tego, czy mówimy o tym, że głównym mechanizmem rozprzestrzeniania się to są wnętrza czy powietrze, to po prostu tutaj częstotliwość ma fundamentalne znaczenie. Jeżeli ja miałbym wyznaczyć jakieś bariery czy poziomy zachorowań, poniżej których takie maseczki na zewnątrz oczywiście moglibyśmy zdjąć, no to jest granica 5000 średnio w tygodniu, bądź nawet 5-4 tysięcy niżej. Jeżeli ten parametr będzie spełniony, no to wtedy ja również będę rekomendował zdejmowanie maseczek, a my oczywiście dysponujemy prognozami i wiemy mniej więcej, jak czasowo będzie wyglądało dochodzenie do tej liczby zachorowań zgodnie z prognozą i myślę, że ten parametr jest do spełnienia.
Panie ministrze, zaraz, jeśli ja rozumiem, co pan mówi do mnie, to będą malały zakażenia, to zdejmiemy maseczki. No co jak co, ale zakażenia to nam maleją po prostu, no lecą nam na łeb, na szyję. Bogu nie będą dzięki.
Tak.
No to zdejmijmy te maseczki, zwłaszcza, że bardzo wielu lekarzy, specjalistów mówi, że one nie chronią przed zakażeniami, zwłaszcza w przestrzeni zamkniętej. Albo ja czegoś nie rozumiem, albo wy się po prostu trzymacie czegoś jak, no dobrze, już daruję sobie barwne porównania.
No nie, ale to przed chwilą pan powiedział, że lekarze specjaliści mówią, że maseczki nie chronią w przestrzeniach wewnętrznych.
Zewnętrznych, na dworze. No nie wiem, w Krakowie na polu, w Warszawie na dworze, w Wielkopolsce na zewnątrz. No nie wiem, jak to panu jakoś prościej wytłumaczyć.
Znaczy, póki co chyba nadążam za panem redaktorem. Mm. Co sobie bardzo, że tak powiem, no dobrze, i cenię.
No to super, to może pan jeszcze odpowie na jedno chociaż pytanie. Panie ministrze, czy jest znana data, kiedy będziemy mogli zdjąć maseczki na zewnątrz, na ulicy?
I ta data prawdopodobnie będzie przedstawiona na konferencji dzisiejszej, kiedy pokażemy cały plan dotyczące luzowania obostrzeń. Tak jak powiedziałem wcześniej, ja jestem zwolennikiem tego, żeby uzależniać to od parametrów, ale rozumiem też inne wymogi związane też z komunikacją i pewną przejrzystością.
Dobra, ale komunikację na chwilę zostawmy. Wie pan, jedna rzecz mnie jednak zdumiewa. Pan nam bowiem dzisiaj o 8.13 mówi, że pewne rzeczy jeszcze nie są ustalone. One będą, jako rozumiem, ustalone dzisiaj o godzinie 10. Przepraszam, wy będziecie tam losowanie robili? Będziecie bierki, nie wiem, rozkładali, albo która zapałka dłuższa, to wtedy będą obostrzenia, wtedy nie będzie. Bo jeśli nie, jeśli to wszystko ma być wynikiem dyskusji, no to te dyskusje powinny już być dawno odbyte, a dzisiaj powinniście tylko o tym opowiedzieć.
Tak jak powiedziałem, dzisiaj będą rozstrzygnięcia, przynajmniej w kilku zagadnieniach, a tą rozmowę na temat sposobu przygotowania planu na maj luzowania obostrzeń to prowadzimy co najmniej od zeszłego tygodnia, co ja zresztą sygnalizowałem na środowej konferencji tydzień temu. Więc to proszę nie tworzyć takiego obrazka czy obrazu, że teraz siadamy i za 5.12
przygotowujemy
rozwiązanie.
Ale to pan to mówi, panie
ministrze. Nie, to pan redaktor stara się ze mnie wyciągnąć rzeczy, o które jeszcze nie mają rozstrzygnięć, ale
no właśnie, nie mają nie mają, jak pan powiedział, rozstrzygnięć, czyli po polsku jeszcze nie zostały podjęte decyzje, ale będą podjęte, bo o godzinie 10 pan o tym powie. No to o tym mówię, o tej przestrzeni tych dwóch godzin, niespełna dwóch godzin, w czasie których wszystko się ma rozstrzygnąć. I to nazywam, to już jest kwestia mojej opinii, czymś niepoważnym.
Mam w tej sprawie inny punkt
widzenia. Cieszę się, że mam inny... Dobrze, panie ministrze, doszliśmy do tego, że mam inne zdanie. Pan... Zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś pytania, na które pan odpowie. Dobrze, mówił pan o tym, że będą przywracane zabiegi planowe. Te zabiegi, które zostały zawieszone, bo musieliśmy zmagać się z takim szczytem zachorowań w trzeciej fali koronawirusa. Szczyt zachorowań odszedł. Czy to oznacza, że od 4 maja będą przywrócone zabiegi planowe?
Tak, jak najbardziej, ale w gruncie rzeczy to widzimy, że one już są wykonywane i szpitale nie czekają do 4 maja. My widzimy to między innymi po zgłaszanym zapotrzebowaniu na krew w regionalnych centrach krwi i krwiodawstwa. Po prostu jest coraz większe zapotrzebowanie ze strony szpitali na krew, która jest wykorzystana podczas takich bardziej zaawansowanych zabiegów planowych. I to ten komunikat, czy raczej wycofanie się z tego zalecenia ograniczenia zabiegów jest w pewnym sensie tutaj usankcjonowaniem tego, co już się dzieje w szpitalach.
Znaczy, jeśli dobrze rozumiem to, co pan powiedział, a chyba jednak to dobrze rozumiem, to pan powiedział tak, myśmy powiedzieli, żeby nie robić zabiegów planowych, ale właśnie się dowiedzieliśmy, że w szpitalach robią. To ja powiem tak,
nie,
no, Bogu niech będą
nie.
Dzięki, że szpitale są mądrzejsze od was.
Treścią komunikatu było ograniczenie, a nie zakazanie. To jest subtelna, aczkolwiek duża różnica. Po drugie, te zabiegi zawsze miały być ostatecznie decydowane po stronie lekarza konsultującego się czy rozmawiającego z pacjentem na temat tego, czy zabieg planowy powinien być, czy może być ograniczony, bo niestety są takie sytuacje, że tu również te planówki mają.
Dobrze, panie ministrze, dobrze, czyli zabiegi planowe od 4 maja oficjalnie już nie będzie żadnego zakazu. Dobrze to rozumiem? Czy znowu niedobrze i pan za 2 godziny powie coś zupełnie innego?
Niedobrze pan to rozumie, bo nie było zakazu, było tylko zalecenie ograniczenia.
A nie, no oczywiście, zalecenie, no zalecenie, a jak nie, to cię rozstrzelamy. To, ja to rozumiem. No.
Nie, nie stosujemy takich metod. Mhm.
Ja wiem, to jest, wie pan, jak głosowanie w KPZR nad wyborem sekretarza. I towarzysze, którzy głosowali na towarzysza Andropowa, mogą odejść od ściany. Ja rozumiem. Dobrze, panie ministrze, zostawmy w takim razie te zabiegi planowe. Rozumiem, że one będą, chociaż miało ich nie być, ale na szczęście będą dobrze. Czy pan może nam powiedzieć w takim razie, czy Polska planuje zakaz wjazdu przylotów, pasażerów, którzy byli w Indiach ze względu na rozprzestrzeniającą się tam szalejącą epidemię? Te zakażenia, o których słyszymy, oficjalna średnia to jest ponad 300 tysięcy. Nieoficjalnie mówi się, że dzienne zachorowania to, wczoraj słyszałem hinduskiego profesora, który mówił, że to jest 800 tysięcy do miliona.
No to rzeczywiście te liczby robią potężne wrażenie, ale w przeciwieństwie do tego wątku, o którym rozmawialiśmy na początku, czyli luzowania obostrzeń w różnych sferach czy częściach gospodarki w Polsce, to cały czas kwestia zachowania kontroli na granicach, która polega na tym, że każda osoba, która przekracza granicę polską, trafia na kwarantannę i jedynym elementem czy możliwością zwolnienia z tej kwarantanny jest wykonanie testu i to na dodatek testu, który jest wykonany w kraju Schengen, więc tutaj też patrzymy na wiarygodność czy jakość tych wykonywanych testów. I te obostrzenia na pewno nie będą w miesiącu maju luzowane, a dodatkowo rzeczywiście w tej chwili do Indii nic nie lata i nie będzie prawda.
Nie latają tam samoloty z Polski, to prawda, ale latają samoloty z Indii do innych państw. Można się z Indii wydostać do Europy, latając choćby z przesiadkami.
Tak, i dlatego jest karta pasażera, która i nawet chcemy wersję elektroniczną przygotować, która będzie to weryfikowała, ale też to jest akurat obszar, który wymaga koordynacji na poziomie Unii Europejskiej. Tutaj między innymi pan minister Horała wystąpił do komisarz odpowiedniej o podjęcie koordynacji w tym zakresie, tak żeby niezależnie od tego, gdzie przesiadkowo wyląduje pasażer z Indii czy z innych zagrożonych krajów, bo to jest przecież również Brazylia, to żeby tam jednak te normy, te zasady były tak zapewnione.
Dobrze, panie ministrze, czy w takim razie rozważane jest, znaczy może inaczej, bo rozważane to jest, to od dawna jest rozważane. Czy zapadły już jakieś decyzje w sprawie tak zwanych paszportów covidowych, czyli dokumentów, które dostawaliby zaszczepieni, które upoważniałyby ich do, nie wiem, do podróżowania bez konieczności robienia testów, do, nie wiem, do wstępu, tak jak jest na przykład w Izraelu, na koncerty albo w inne miejsca, które są dla innych zamknięte?
Znaczy, paszportu na razie nie ma żadnego, jest tylko QR kod, który wydajemy po zaszczepieniu dwoma dawkami, czy jedną dawką w przypadku Johnsona, czyli to jest takie właśnie potwierdzenie zaszczepienia i wolałbym używać takiego sformułowania, a nie paszport, bo paszport robi wrażenie, że daje prawo do czegoś, do czego ktoś inny nie ma prawa.
No tak, no ale to właśnie o to pytam, czy będą takie paszporty, tudzież kody, tudzież jakkolwiek to chcecie nazwać, przecież nie powiem, że chipy, które będą upoważniały ludzi do robienia właśnie czegoś, na co inni, do czego inni nie będą mieli prawa, do czego ci, którzy nie są zaszczepieni, nie będą mieli prawa.
Znaczy są już takie dwa obszary zdefiniowane, bo pierwszym obszarem to jest to, że właśnie jak ktoś z takim kodem będzie wracał z zagranicy, jest zaszczepiony, no to siłą rzeczy nie musi wpadać na kwarantannę, bo to jest równoznaczne co najmniej z wykonaniem testu, więc pod tym względem to rzeczywiście taki certyfikat już daje pewne uprawnienia, no ale one wynikają z tego, że po prostu osoba, która jest zaszczepiona, nie jest narażona na ryzyko zakażenia w tym stopniu.
To są nasze, to są nasze uregulowania, czyli to są nasze przepisy wewnętrzne, czy to są przepisy w całej Unii obowiązujące?
Nie, to są wewnętrzne nasze przepisy, które są na poziomie rozporządzenia.
Nie ma jakichś wewnętrznych, takich decyzji ogólnoeuropejskich, że w Unii jest...
Nie było nawet na ten temat szerszej dyskusji.
Panie ministrze, wiadomo, że dostajemy w tym tygodniu dostajemy mniej szczepionek, o ponad milion mniej niż mieliśmy dostać. Czy to oznacza, że terminy szczepień się opóźnią, że dostaniemy, że po prostu innymi słowy, że znowu wraca stara śpiewka pod tytułem nie ma szczepionek?
Znaczy, proszę pamiętać, że mamy jednak trochę bardziej komfortową sytuację, bo jednak dostawy Pfizera rosną w stosunku do poprzednich tygodni, one są coraz większe. Mamy dodatkowe, oprócz tych takich zwykłych, dodatkowe pule, które są przeznaczane w całej Europie na dostawy do krajów europejskich. Więc rzeczywiście może być pewne spowolnienie, szczególnie pod kątem AstraZeneca, ale pozostałe te szczepienia, no mam nadzieję, że będą szły.
No ale właśnie Pfizer powiedział, co najmniej. Panie ministrze, albo pan czegoś nie wie, albo my zostaliśmy źle poinformowani przez ministra Dworczyka, no ale to pan minister na początku tygodnia mówił, że właśnie Pfizera będzie milion szczepionek. Milion
tak, ja wiem, że będzie mniej, ale to jest i tak zdecydowanie więcej niż było w poprzednich tygodniach. Więc pod tym względem to oczywiście jest trudna sytuacja, bo są pewne terminy już kontraktowane, to znaczy ludzie się rejestrują na nie, ale i tak możemy więcej tych terminów po prostu otworzyć i udostępnić.
20 milionów dawek do końca czerwca. Takie zadanie postawił podobno Mateusz Morawiecki przed ministrami. Czy my tego terminu dotrzymamy? Zostały nam 2 miesiące, maj i czerwiec.
No myślę, że ten termin nie jest zagrożony absolutnie. Ten cel rzeczywiście został postawiony przez pana premiera i tutaj na początku myśleliśmy, że nawet będzie troszeczkę więcej tego, czyli 20 kilka milionów, no ale teraz jak mamy ograniczenie dostaw, to
dobrze, to
mimo tego...
Uściślimy, panie ministrze, to będzie 20 milionów dawek czy 20 milionów osób? To
jest dawek, absolutnie dawek, jednoznacznie dawek.
Czyli nie osób, 20 milionów dawek.
Tak,
20
tak.
milionów wyszczepień. No dobrze, ale rozumiem, że na to będziemy musieli poczekać. Ja jeszcze wrócę do pytania o Indie, bo to jest tak naprawdę pytanie o to, czy jesienią nas czeka trzecia fala szczepień, czyli czwarta fala koronawirusa, innymi słowy. Czy lekarze, którzy są w Radzie Medycznej przy premierze, albo coś inni specjaliści, już mówią wam, że indyjska mutacja, nie wiem, będzie na przykład nieodporna na szczepionki, albo że będziemy musieli powtórzyć szczepienia z powodów innych niż ta indyjska mutacja?
No tutaj mamy sytuację rzeczywiście bardzo ryzykowną. To znaczy, że są wskazywane między innymi przez WHO, przez specjalistów, tak zwane alertowe mutacje wirusa, które mogą, czy w tej chwili nie ma jednoznacznych dowodów, że są objęte ochroną szczepienną. I pod tym względem niestety ta mutacja indyjska również jest alertową, tak jak brazylijska, więc to są tak naprawdę te główne powody, dla których ewentualnie może pojawić się kolejna fala, bo jeżeli coś nie jest objęte ochroną szczepienną, no to siłą rzeczy ma jakąś tam większe pole do rozwoju i pojawienie się tego wirusa no jest szczególnie ryzykowne i dlatego tutaj też będziemy chcieli stosować specjalne procedury, czyli jeżeli mamy do czynienia z mutacją alertową, która zostanie znaleziona czy wykryta w badaniu genomu.
Panie ministrze, ale wiem, że z tego, co pan mówi, nic zupełnie nie wynika. Przepraszam bardzo, ja próbuję się dowiedzieć, czy macie już jakieś takie, nie wiem, informacje, że będzie potrzebne szczepienie trzecią dawką, a pan mi mówi, że są mutacje alertowe. Czy pan byłby łaski? Ja tego nie rozumiem. No okej, nie jestem wystarczająco wykształcony.
Trzecia dawka nie zabezpieczy przed mutacją alertową.
Rozumiem.
Trzecia dawka może przedłużyć w pewnym sensie tą odporność, która jest objęta no, danym szczepieniem, więc to nie jest rozwiązanie, które dotyczy mutacji. Chyba, że ta trzecia dawka przez tego samego producenta zrobiona będzie miała poszerzony zakres ochrony.
Dobrze, panie ministrze, to w takim razie tak, spróbujmy podsumować to, czego się udało jakimś zupełnym cudem niebywałym od pana usłyszeć dzisiaj. Rozumiem, że tak, usłyszeliśmy, że dzieci z klas 1-3 wracają do szkół od wtorku i to jest już przesądzone, to dziś zostanie potwierdzone.
Tak, jak najbardziej to jest.
O reszcie dzieci pan nie powiedział tylko, że w maju, ale nie wiadomo, czy to będzie odstęp tygodnia, dwóch tygodni. Co
no właśnie to ma zostać zadecydowane jeszcze.
W ciągu dwóch godzin, proszę Państwa, półtorej godziny, którą wstrząsną Polską przed nami. Restauracje, ogródki, maseczki. Pan mówi, że to będzie możliwe Pana zdaniem, jeśli osiągniemy poziom zachorowań 4-5 tysięcy tygodniowo, tak?
Tak. Znaczy, proszę... dziennie, średnia w tygodniu.
Tak, wiem. Średnia tygodniowa 4-5 tysięcy na poziomie dziennych zachorowań. Wiem, bo mamy w poniedziałki mało, a w czwartki dużo, no więc jak to nam średnia wyjdzie 4 do 5 tysięcy, to zdejmiemy maseczki i otworzymy restaurację ogródki. Proszę mi powiedzieć, czy macie już jakieś terminy prawdopodobne, kiedy to może nastąpić? Za tydzień, za dwa, za rok?
No na pewno nie za tydzień. Bo w tym tempie zachorowania, mimo że szybko maleją, to za tydzień na pewno jeszcze nie będziemy na poziomie średniej 4 tysiące.
Czyli na pewno nie za tydzień. Najwcześniej za dwa tygodnie, tak?
Proszę pamiętać, że tutaj rozstrzygnięcia będą się jeszcze w ciągu tych magicznych 2 godzin odbywać.
1,5 godziny zostały panu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Państwu również
bardzo
wytrwali. Państwu dziękuję serdecznie za to, że państwo wytrwali. Do widzenia.
Do widzenia.